Chwała naszemu Panu. Cieszę się, że możemy być tutaj. Mam nadzieję, że ci, którzy wczoraj mogli brać udział w tej uroczystości, zaślubin i wesela, potem nie zasną dziś tutaj, że to słowo będzie pracować, które Pan Bóg wie, że posyła do nas. Chciałem zatytułować, czy zastanawiałem się, jaki tytuł tej dzisiejszej usługi i taki może niecodzienny tytuł Wszystko do góry nogami. Taki może dziwny tytuł, ale najbardziej mi to zapasowało, jeżeli chodzi o to, co będziemy dzisiaj rozważać, dlatego że skupimy się na tym, jak Bóg, jakie jest Boże myślenie, jakie jest Boże działanie, jakie jest Boże patrzenie na różne sprawy, a jak na to patrzy człowiek, jak my jako ludzkość patrzymy na różne rzeczy i zobaczymy, że właśnie to Boże myślenie jest kompletnie odwrotne do naszego. Kompletnie inne, kompletnie niecodzienne, nietuzinkowe, nie takie, że można zrozumieć, że tak, rzeczywiście tak można zadziałać. I chciałbym właśnie, abyśmy dziś zastanowili się i rozważali to Boże myślenie, te Boże działania, te Boże wskazówki do naszego życia, abyśmy mogli coś wziąć, abyśmy my w naszym życiu mogli równie niecodziennie mówić, działać, myśleć, żeby inni mogli zobaczyć, że można żyć inaczej, że można myśleć inaczej, że to prowadzi do zupełnie innych, czasem kontrowersyjnych sytuacji, ale to sprawia w ludziach to, że się zastanawiają, że zaczynają myśleć, on inaczej się zachował w tej sytuacji. Dlaczego? Dlaczego tak, a nie jak większość? I to jest, wierzę, takie niesamowite i kiedy ten temat się przygotowywałem, zaczynałem rozważać, to naprawdę mnóstwo różnych wskazówek ze Słowa Bożego. Ja dziś przytoczę w zasadzie tylko jakieś tam małe fragmenty, które pokazują to Boże myślenie, Boże działanie, a nasze często rozumienie. I kiedy będziecie czytać Słowo Boże, zachęcam do tego, to właśnie zwróćcie uwagę na to, jak Bóg patrzy na te różne sprawy, a jak zachowuje się świat, jak my czasem też w tej naszej naturze cielesności chcielibyśmy się zachować i pytamy Boga, dlaczego tak, Panie? Dlaczego Ty chcesz zadziałać inaczej? Ja bym to zrobił tak. Ale zobaczymy, że to Boże działanie jest lepsze, że jest skuteczniejsze, że jest bardziej takie mocne i dosadne. I pierwszy fragment Słowa Bożego dziś będzie sporo różnych fragmentów, ale to właśnie po to, żebyśmy mogli zobaczyć, że w różnych miejscach Słowa Bożego to Boże myślenie jest zupełnie inne niż nasze i że ono jest najlepsze i że takiego myślenia powinniśmy się uczyć, działania, sposobu patrzenia i że to daje też sposobność nam w różnych sytuacjach, żeby dzielić się Ewangelią, żeby mówić o Panu Jezusie, żeby mówić o tym, który zmienił nasze życie. Dlaczego Ty się tak zachowujesz? Dlaczego nie bijesz wtedy, kiedy ktoś Cię uderzy? Dlaczego robisz takie rzeczy? I pierwszy fragment z Księgi Izajasza, który właśnie już Słowo Boże pokazuje nam, że Bóg ma odmienne myślenie i prorok Izajasz o tym mówi w 55 rozdziale, 8 werset i poniżej. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię, czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Słowo Boże jest niesamowite, jest wspaniałe. Codziennie możemy odkrywać coś nowego w Słowie Bożym i możemy poznawać charakter naszego Boga. Charakter i to, w jaki sposób On myśli właśnie, w jaki sposób On działa. Tutaj właśnie jest napisane, że Jego myśli są głębsze, są większe niż myśli nasze. I ten werset głównie skłonił mnie do tego, żeby zastanawiać się, Boże, to jakie są te Twoje myśli? Jakie są te Twoje działania? Jakie są te Twoje... Jakie jest to Twoje patrzenie? Jakie są te Twoje wskazówki do naszego życia, że one są lepsze niż to, co my wymyślamy? I dlaczego? I nad tym chciałbym, abyśmy się dziś właśnie skupili, abyśmy to rozważyli, abyśmy mogli zobaczyć, dlaczego te myśli Boże są lepsze, są skuteczniejsze i co my powinniśmy z tego wziąć i jakby przekazywać dalej, nie tylko zatrzymywać dla siebie, ale przekazywać dalej. I pierwszy taki fragment, który z Ewangelii Mateusza, który też jest nam, myślę, dobrze znany, z 5 rozdziału od wersetu 39. Jest napisane tak. Pan Jezus mówi takie słowa. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. A jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. I już w tym fragmencie widzimy takie niecodzienne działanie Pana. Takie słowa skierowane do nas. Nie sprzeciwiajcie się złemu. Kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu lewy. Ten świat tak nie zrobi. Świat mówi, walcz o swoje. Walcz. Jesteś tym, który nie powinien doświadczyć hańby, doświadczyć upokorzenia, bo kiedy ktoś cię uderza w policzek, czy to nie jest takie upokorzenie dla nas? Czy to nie jest takie coś, że ukłuje nas bardzo mocno w naszym wnętrzu? Jak on mógł? Jak on śmiał? Jak on mógł to zrobić? A co mówi Pan Jezus? Nadstaw drugi policzek. To jest zupełnie niekonwencjonalne działanie, niekonwencjonalna metoda sprostania takiej sytuacji, w której się znajdziemy. Nie jest ona łatwa i to, co dziś będę mówił, to nie są łatwe sytuacje, łatwe myślenie, które tak prosto, tak łatwo nadstawić ten drugi policzek. No nie, to jest trudne, to jest naprawdę trudne, bo to wymaga w nas to, żeby to nasze ja, ten nasz charakter umierał. To nasze jakby walka o swoje, żeby to umierało. I to nie jest łatwe. I to jest coś, z czym praktycznie zmagamy się codziennie i do końca naszych dni. Żeby nie to, co ja, nie to, co moje myślenie, to, co moje jest najważniejsze, to, co żebym ja był zadowolony, żebym ja był, żeby mi było dobrze w tym życiu. Ale żeby była wola Pana. Ale żeby było to, co Jemu się podoba. Kolejna myśl już w wersecie 40. Temu, kto chce z tobą się procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. Czy to jest łatwe? Kiedy ktoś się z nami procesuje i my wiemy, że nie ma racji, a jednak chce nam odebrać jakieś nasze dobra, na które ciężko zapracowaliśmy, czy to jest łatwe? To nie jest łatwe. A Pan Jezus mówi, zostaw mój płaszcz. Dlaczego takie myśli? Dlaczego takie działania z naszej strony powinny być w porównaniu do tego, co racjonalnie moglibyśmy powiedzieć, no jak, no panie, przecież on to robi niesłusznie, niewłaściwie. Dlaczego on się tak zachowuje i chce mi odebrać to, na co tak ciężko pracowałem? Ja mu mam oddać jeszcze więcej? Dlaczego? I to, co ja zrozumiałem, czytając kolejne fragmenty i wierzę, że my również możemy z tego wyciągnąć, to to, że Panu Jezusowi zależy na tym, aby ten twój oprawca, ten, który cię gnębi, mógł przejrzeć i zobaczyć, że ty jesteś inny, że ty zachowujesz się inaczej i mógł zobaczyć wtedy w swoim życiu i swoim sercu, czy on właściwie postępuje, a może on by też chciał się tak zmienić. Bo często ludzie nakładają takie maski. Maski swoich zachowań, maski tego, że jacy to oni są, odważni, jacy walczący o swoje, a w głębi ich serca płaczą. Płaczą nad tym i nie chcą czynić źle. I czasem nie przejrzą ci ludzie, dopóki nie zderzą się z innym myśleniem. I kiedy ludzie zderzyli się z myśleniem Pana Jezusa, to było dla nich naprawdę takie konfrontacyjne. To było coś, co też zobaczymy, że było tak niesamowite, że wywierało wpływ na ich życie. I marzę o tym, aby w życiu każdego z nas Słowo Boże wywierało taki wpływ na nas. Żebyśmy postępowali niekonwencjonalnie, nie w taki sposób jak świat, jak ten nasz człowiek cielesny postępuje, ale w taki sposób, jakby chciał Pan, żebyśmy postąpili. Bo wtedy jest chwała dla Niego, nie dla nas. Bo to nasze ja i to nasze ego umiera wtedy. I to jest najtrudniejsze. To jest naprawdę trudne. Kolejny fragment. Jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Pan Jezus zachęca do tego, jeśli jest ci trudno z tym człowiekiem, to nie przejmuj się, będzie jeszcze trudniej. Ale jeśli w swoim sercu zmienisz nastawienie do tego człowieka, że jest zgubiony, że jest ten, który potrzebuje Jezusa, to pójdziesz z nim tą kolejną milę. To pójdziesz z nim po to, żeby pokazać mu drogę do Pana. Żeby pokazać mu to, że można się zaprzeć samego siebie. Bo kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jest nam źle, to czy łatwo jest nam iść kolejną milę, kiedy chcielibyśmy odpocząć i nie mielibyśmy żadnego przymusu, żeby iść dalej? Pewnie byśmy odpoczęli. Dlaczego mamy się męczyć? Dlaczego mamy coś robić? Ale tutaj mamy sytuację, kiedy ktoś cię przymusza jeszcze. Przymusza, czyli wbrew twojej woli. A Pan Jezus mówi, idź z nim tą drugą milę. Idź. Idź kolejny kawałek, bo w tym czasie może wydarzyć się coś niesamowitego. I w innym miejscu Pan Jezus mówi, jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go. Czy łatwo jest nakarmić swojego wroga, swojego nieprzyjaciela? To nie jest łatwe. Raczej życzymy mu, niech mu się noga podwinie, niech zaprzestanie gnębić mnie. Dlaczego on to robi? Panie, dlaczego? Co, jeżeli chodzi o oprawców, jaka powinna być nasza postawa? Czy powinniśmy życzyć im źle? Do czego Słowo Boże nas zachęca? Do tego, abyśmy się o nich modlili. Abyśmy błogosławili ich. Bo wtedy to Bóg działa i Bóg może przemienić ich życie. I nie przemocą, nie złością, nie nienawiścią walczy Pan Bóg. Pan Bóg walczy z przeciwnościami w zupełnie odmienny sposób. W zupełnie inny, który powoduje to, że właśnie ci nasi oprawcy mogą zobaczyć, że to jest ktoś inny. To jest ktoś, kto nie zachowuje się tak, że mi zaraz wbije nóż w plecy. Nie zachowuje się tak, że uderzy mnie tak, jak ja go uderzyłem. I takie zachowanie powoduje, że możemy zaświadczyć, że mamy kogoś większego niż ten, który jest w tym człowieku, czy który manipuluje tym człowiekiem. Bo często ci ludzie są zmanipulowani przez diabła. Diabła, który chce nas zniszczyć, chce naszego upadku, chce naszej klęski. I chciałbym, abyśmy teraz przeczytali taki fragment też z Ewangelii Mateusza, z 18 rozdziału. To jest fragment, który jest trudny. I nasz brat w środę już go też przytaczał. Ja myślę, że jak on go przytaczał, to że jeśli przytoczę go dziś, to że lepiej jeszcze zapamiętamy. 18 rozdział, 21 werset i poniżej. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy, czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. A w innych tłumaczeniach jest jeszcze napisane 70 razy 7. Tak czy owak, 77 czy 700 i więcej razy to jest taka liczba, która mówi zawsze. Przebacz zawsze swemu bratu. A ja doświadczyłem czegoś takiego, że już kiedy ktoś zawinił, nie byłem mu nic winien, a zrobił mi już 2 razy, to już ten 3 raz było mi ciężko odpuścić. A tutaj Pan Jezus mówi: nie tak, nie taka metoda, nie 3 razy, nie 5 razy, 77. Czyli za każdym razem odpuść swojemu bratu. W innej Ewangelii czytamy jeszcze, że jeśli twój brat przychodzi i powie: zawiniłem, ukorzy się, to odpuść mu. I tak kilka razy też jest napisane, ale to wszystko jest napisane po to, żebyśmy jakby zmienili swoje myślenie i nastawienie, że nie żeby było coś takiego w twoim życiu, że w którymś momencie powiesz: już koniec, dosyć. Teraz mu już nie przepuszczę. Teraz mu już nie odpuszczę. No, tyle razy mnie skrzywdził, tyle razy mnie czy oskarżał, czy oczernił, czy cokolwiek zrobił, że już mu teraz nie przepuszczę. No właśnie nie. Właśnie nie powinno być takie myślenie w nas. I to jest, powiem wam, najtrudniejsze, moi drodzy. Dlaczego mamy się tak zachowywać? Dlaczego taka nasza postawa powinna być? Kiedy zacząłem nad tym się zastanawiać, no Panie, przecież słusznie jest, że powinien odebrać zapłatę za te swoje czyny nieprawe, a ja ciągle na tym cierpię i przestajemy się modlić o tych ludzi, przestajemy o nich walczyć, przestajemy patrzeć na nich jako na zgubionych, dlatego że myślimy: im się to należy. Im się należy kara, im się należy potępienie za to, co robią. Ale nie tak patrzy Pan Jezus na tych ludzi. Pan Jezus patrzy jako na zgubionych. I nasze myślenie powinno się w tym wypadku odmienić. My również powinniśmy spojrzeć na tych ludzi jako na zbłąkanych, zgubionych, potrzebujących Jezusa. I to naprawdę nie jest łatwe, kiedy ktoś ci wyrządza krzywdę, żeby mu odpuścić. I w moim życiu, kiedy spotkałem się z taką sytuacją, to wiedziałem, że powinienem mu przebaczyć. I w swoich myślach miałem takie zdarzenie, że kiedy ta osoba wyrządziła mi krzywdę, naprawdę przebaczyłem mu. Nie miałem nic do tej osoby, stwierdziłem, okej, chcesz tak postępować, postępuj, ja nic do ciebie nie mam. Nie czuję jakiejś urazy, w mojej głowie nie było jakichś nawet złych myśli o tym człowieku. Ale Pan mi pokazał, że to jest za mało. Że to nie jest takie przebaczenie, o jakim On myśli. O jakie On by chciał, żeby było w moim życiu. I kiedy ja to zobaczyłem, to zobaczyłem to w momencie, kiedy moje zdrowie zaczęło podupadać w jakiejś sytuacji. I się zacząłem zastanawiać, dlaczego jest nie tak. Zacząłem pytać Pana, Panie, co się dzieje z moim zdrowiem? Robię jakieś badania, różne wyniki, wszystko jest w porządku, a coraz gorzej się czuję. Coraz źle, różne rzeczy mi zaczynają źle funkcjonować i Pan mi pokazał, co było nie tak. To właśnie to, że nie przebaczyłem tej osobie w taki sposób, jaki Pan Jezus by przebaczył. Jaki On przebaczył wtedy, kiedy ci oprawcy przybijali Go do krzyża. Kiedy Go bili, kiedy pluli na Niego, kiedy Go policzkowali. I w psalmie 31 znajdujemy taki fragment, który mówi o tym, że właśnie nasze zdrowie cierpi na tym, jeżeli coś jest nie tak w naszym życiu. Ja nie chcę, bracia i siostry, powiedzieć czegoś takiego, że teraz każda choroba i każde niedomaganie jest związane z tym, że coś jest nieuregulowane w naszym życiu, ale wiem jedno, że jeżeli coś jest nieuregulowane w naszym życiu, coś jest nie tak, co Pan Bóg nam pokazuje, to może być przyczyną tego, że chorujemy, że źle się mamy, że źle funkcjonujemy. I w psalmie 31, werset 10 i 11 jest napisane tak. Dawid pisze takie słowa. Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony. Zmętniało od zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje. Bo życie moje upływa w boleści, a lata moje w westchnieniach. Siła moja słabnie z powodu winy mojej, a kości moje usychają. Siła moja słabnie z powodu winy mojej. Ta siła, którą mamy, ona słabnie, bo jesteśmy winni. Bo jesteśmy winni. Bo jesteśmy tymi, którzy nie odpuścili w taki sposób, jaki Pan Jezus oczekuje od nas, abyśmy odpuścili. A jaki to jest sposób? Jaki to jest sposób, żeby odpuścić, skoro ja stwierdziłem, Panie, no przecież ja nic do tej osoby nie mam. Ani nie mam złości, ani nienawiści, ani pretensji nie mam, że tak zrobiła, a jednak jestem winny. Co jest jeszcze nie tak? I Pan Bóg mi pokazał, bo nie kochasz tej osoby tak, jak ja jej kocham. Nie traktujesz jej jako właśnie tej zgubioną, za którą będziesz się modlił, którą będziesz błogosławił i której będziesz życzył, żeby się nawróciła, tylko oczekujesz, że Pan Bóg odpłaci jej tak na to, na co zasłużyła. I to jest zła postawa, moi drodzy. To jest postawa roszczeniowa. To jest postawa, która mówi, jemu się to należy, ale nie miłosierdzie. Nie coś, co Pan Bóg przygotował dla każdego z nas. Miłosierdzie i łaskę. I kiedy w swoim sercu ja zobaczyłem, że nie mam takiej postawy, i kiedy to zrozumiałem, pokutowałem z tego. I powiem wam, przyszła wolność. Przyszło takie uwolnienie i zrozumiałem, że przepraszam, że właśnie nie było do końca wszystko uregulowane. Jeśli nawet w swoim umyśle uregulujesz coś, ale jeżeli w swoim sercu nie będziesz walczył o te osoby, to jeszcze to nie jest uregulowane. To jeszcze jest coś, co przeszkadza Panu Bogu i co powoduje, że twoje siły słabną, że jesteś słaby. I jeszcze jeden fragment odnośnie zdrowia, który uważam też jest bardzo ważny. Ważny w kontekście tego, co robimy i co miesiąc mamy wieczerzę tutaj na tym miejscu. I chciałbym przeczytać część tego fragmentu, który my tutaj czytamy z pierwszego listu do Koryntian, z 11 rozdziału. Bo tam jest także mowa o tym, aby, że jest niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo, które dotyka nas, a czasem myślimy, że nic niewłaściwego nie robimy. 27 do 30. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Dlaczego? Dlatego, że robimy to niegodnie. I powiem wam, bracia i siostry, że ja zacząłem się bać przyjmować wieczerzę, dlatego, że zauważyłem, że słabnę, coraz gorzej się czuję z miesiąca na miesiąc. I to było właśnie dlatego, że było coś nieuregulowane w moim życiu. Że była ta sytuacja, która spowodowała, że to było niegodne z punktu widzenia Pana Boga. Jeżeli masz w sercu postawę nie miłości, ale takiego roszczeniową, nie przebaczenia takiego, że ja nic do niego nie mam, ale jednak mam jakiś mur wybudowany i nie będę ani mu pomagał, ani się modlił o niego, ani błogosławił, to nie jest postawa, którą oczekuje od nas Pan. Pan od nas oczekuje, że będziemy mieli taką postawę po pierwsze przebaczenia w sercu, po pierwsze miłości, troski o tych, że oni idą na zatracenie, że idą na śmierć, że idą na wieczne potępienie. Dlatego w tym kontekście tutaj wierzę, jest też napisane: wielu jest między wami chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo sami siebie nie osądzamy, tylko czekamy na sąd Boży i Pan Bóg nas sądzi. Pan Bóg rozstrzyga, co jest właściwe, a co nie. Bo w 31 wersecie jest napisane, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Jeśli wejrzymy w samym siebie i zobaczymy, że jest coś nieuregulowane, to zróbmy to. I jeszcze w Ewangelii Mateusza jest taki fragment, który wierzę również może się odnosić do tego, do tej kwestii wieczerzy. I on, powiem wam, moi drodzy, że jest też niecodziennym fragmentem w sensie zrozumienia go. W 5 rozdziale od wersetu 22 do 24. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój na ołtarzu. I tutaj jest niesamowite to, że jest napisane, jeżeli ktoś ma coś przeciwko tobie, czyli ty, mimo że czujesz się niewinny, ale wiesz, że on coś ma przeciwko tobie, to powinieneś to uregulować. Powinieneś porozumieć się, jeśli jesteś w stanie oczywiście, ze swoim bratem. Ze swojej strony zróbmy wszystko to, co możemy, aby wypełnić Słowo Boże, a resztę zostawmy już Panu Bogu. Bo tutaj jest napisane, że jakże ma być przyjęta Twoja ofiara, jakże ma być przyjęty Twój dar, jeżeli jest coś nie tak. Pan Jezus mówi, zostaw to, co jest na tym ołtarzu, idź najpierw pojednaj się, a dopiero potem przyjdź i złóż ten dar. Dopiero potem przyjdź i złóż to, co masz cennego dla Pana. Bo wierzę, że chcemy składać cenne dary na ołtarzu naszego Pana. I to tyle, jeżeli chodzi o zdrowie, o takie coś, co mnie w jakimś ostatnim czasie dotknęło i poruszyło i zastanowiło, dlaczego się dzieją, ale cieszę się, że Pan Bóg mi to pokazał i że mogłem to uregulować i teraz jestem od tego wolny, bo wierzę, że to też dla kogoś z nas tutaj obecnych może też być jakąś wskazówką, że możemy coś zrobić w tej sytuacji. Nie musimy być bierni, ale możemy zrobić coś, wyznać swój grzech, pokutować i modlić się za tych naszych przeciwników, tych, którzy może nam ubliżają, może w pracy nam krzywdę wyrządzają. Może sąsiedzi są jacyś niemili. Nie miejmy postawy tylko takiej, że okej, ja żyję z tym sąsiadem, jakoś tam trzeba żyć, ale módlmy się o nich, módlmy się o tych naszych przeciwników, błogosławmy ich, a resztę zostawmy naszemu Panu. To jest, wierzę, właściwe myślenie i dobra postawa i dobre patrzenie. A teraz taki fragment, kolejne spostrzeżenia, jak Pan Bóg patrzy na nas, a jak my często nie robimy tego jak Pan. W Psalmie 95 Pan Bóg też się zmagał z Izraelem i jest napisane, jak długo się zmagał. Psalm 95 od wersetu 8 poniżej. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Masa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez 40 lat czułem odrazę do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Dlatego przysiągłem, w gniewie moim nie wejdą do odpocznienia mego. I tu jest taka przestroga. Przestroga, tyle lat chodzili po pustyni, widzieli dzieła Pana, a Pan Bóg dał o nich takie świadectwo, że lud ten błądzi sercem. Błądzi sercem i nie zna dróg moich. I to wierzę, że jest przestroga dla nas, abyśmy nie błądzili sercem, ale poznawali drogi Pana. Poznawali to, co Mu się podoba. Poznawali to, co jest ważne w kontekście życia z naszym Panem i co może dać jeszcze większej ilości ludzi zbawienie. Co może sprawić, że jeszcze więcej może poznać Pana przez to, że nie będziemy błądzić. Bo kiedy my błądzimy, to wtedy nie ma chwały dla Boga. To wtedy oddajemy tym, za czym ktoś nam oddał. Jeżeli ktoś nas uderzy, to my go również uderzymy. Jeżeli ktoś nas okradnie, to my go też okradamy. To nie jest dobra postawa. Ona nie przywiedzie do tego, żeby ta osoba zmieniła swoje życie. A i my na tym cierpimy. I my na tym tracimy. Dlatego ważne jest, aby poznawać te drogi Pana. I teraz Psalm 84. 84 i werset od 6 do 8. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje mi się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. I to są ci ludzie, którzy mimo, że są przeciwności, mimo, że są trudy, mimo, że są zmagania, to potrafią spojrzeć wyżej, potrafią spojrzeć dalej. I kiedy idą przez wyschłą dolinę, kiedy wyobrazimy sobie wyschłą dolinę, to jest coś, gdzie nie ma wody, jest trudno, może jest upał, może jest jeszcze gorzej niż myślimy, ale w jaki sposób oni się zachowują? Im się wydaje, że jest obfitującą u źródła. Jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Ale jacy to są ludzie? To są ci, którzy mają swoją siłę w Panu Bogu. To są ci, którzy nie polegają na swoich możliwościach, nie polegają na swoich talentach, na swoich tym, co sami możemy uskutecznić, ale polegają na swoim Bogu. To wtedy, kiedy przychodzi ten kryzys, kiedy przychodzi trud, to są w stanie spojrzeć na to inaczej. I wierzę, że Pan Bóg pragnie, abyśmy mieli takie myślenie. Żebyśmy w tych chwilach trudu, w chwilach cierpienia, w chwilach, kiedy idziemy przez pustynię, potrafili spojrzeć inaczej na tą pustynię. Nie na to, że to jest coś, co mnie do grobu wpędzi, ale na to, że to jest coś, co może sprawić, że będziemy bliżej Pana, a może, że będziemy bardziej użyteczni. W każdym razie zawsze jest nam ciężko i trudno w takich sytuacjach. Ale właśnie w tych sytuacjach wychodzi to, co mamy w sercu. W takich sytuacjach, kiedy jesteśmy doświadczani, kiedy jesteśmy próbowani, to wychodzi to, czy w naszym sercu jest cielesność, czy w naszym sercu jest to, że pragniemy być bliżej Boga i kochamy Jego i innych ludzi. I teraz kolejna myśl, jaką Słowo Boże nam przekazuje na temat Bożej łaski. Ja zawsze upatrywałem Bożą łaskę jako coś i często mówimy to, Pan Bóg okazał mi łaskę, że na przykład nie wjechałem do rowu. Pan Bóg okazał mi łaskę, że uchronił mnie od jakiegoś niebezpieczeństwa. I to jest prawda. Tak jest. Boża łaska nie ogranicza się na tym, że właśnie mamy jakieś cierpienia, ale że Bóg nas od czegoś uchronił, że coś nam dał, że coś sprawił w naszym życiu niesamowitego. Ale kiedy spojrzałem na fragment z Hebrajczyków, w 10 rozdziale jest napisane, czym jest również Boża łaska, to powiem wam, że zmroziło mnie to. Pan Jezus tego doświadczył. Takiej Bożej łaski. Hebrajczyków 2 rozdział, werset 9 i 10. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. I czasem możemy tego nie zrozumieć. Dlaczego doświadczamy różne cierpienia w naszym życiu? Dlaczego jest źle? Ale czy możemy sobie wyobrazić, że to jest Boża łaska? Że dotyka nas wtedy Boża łaska? Ja nie chcę powiedzieć, że tak zawsze jest, bo czasem jest tak, że cierpimy z powodu naszych win, naszych grzechów, tego, że postępujemy źle. Ale czasem jest tak, że z Bożej łaski przechodzimy jakieś trudności, jakieś doświadczenia po to, żeby chwała była dla Pana Boga jeszcze większa. Bo w ten sposób Pan Bóg ma większy cel i myśli inne niż myśli nasze, bo my zazwyczaj skupiamy się na tym, no jest źle, jest cierpienie, to co będziemy myśleć tam do przodu, co będziemy myśleć dalej, jaki to przyniesie owoc, skoro jest nam ciężko, skoro jest nam źle. Ale zobaczcie, jakie spojrzenie miał Pan Bóg na Pana Jezusa. Z łaski zakosztował śmierci. Czy Pan Bóg z jednej strony chciał tego? No nie chciał, ale to była droga zwycięstwa dla ludzkości, dla nas, dla ludzi. Przez śmierć, przez cierpienie. Nie wiem, czy wyobrażaliśmy sobie, że łaska Boża może być w taki sposób okazywana nam. Ale to jest właśnie też ta inna droga, którą Pan ma dla naszego życia. I często zmagamy się. Zmagamy się, cierpimy, zastanawiamy, dlaczego tak jest. Ale Pan Bóg w swojej wielkiej łaskowości właśnie czasem daje nam takie doświadczenia, abyśmy może właśnie nie urośli w pychę, nie zbłądzili zanadto, ale zatrzymali się w swoim życiu i pytali Boga, co dalej. I to są naprawdę trudne doświadczenia. To są takie doświadczenia, które często byśmy nie chcieli. Tak jak Abraham miał takie doświadczenie, złóż mi swojego syna w ofierze. Czy to było łatwe do wykonania? Kiedy wcześniej Pan Bóg powiedział Abrahamowi, że od Izaaka, że twoje potomstwo będzie liczniejsze niż gwiazdy. No ale jak, Panie, mam teraz złożyć swojego syna? I 3 dni szli na tą górę Moria. 3 dni Abraham myślał o tym wszystkim. Ale był posłuszny. I to zostało... To spowodowało, że była wielka chwała dla Pana Boga i dla Niego też. I ile więcej odebrał potem od Pana Boga. Najtrudniej jest w tych chwilach doświadczeń, najtrudniej jest w tych chwilach zmagań. Ale one są po to, abyśmy nasze życie było bardziej kosztowne, miłe Panu. I to nie są łatwe rzeczy. To jest prawda, że z tym, co ty możesz mówić, często jest tak, że przecież nie przeszedłeś tego, co ja przeszedłem. Prawda. Kiedy nie przechodzimy czegoś, to trudno jest nam być w skórze tego człowieka i dawać mu jakieś rady i wskazówki. Trudno jest. Ale to, do czego ja zachęcam nas wszystkich, siebie również, abyśmy nie upadali w tym czasie trudów, abyśmy nie poddawali się, ale ufali Panu, że On nas przeprowadzi, że On czuwa nad nami, że On jest tym, który nas podnosi, On wie o nas najlepiej, co nam trzeba w danym czasie. Taka jest Boża łaska, niesamowita. Z jednej strony Boża łaska działa tak, że uchroni nas, że dopomoże, że da nam zwycięstwo, a z drugiej strony będzie trud i zmaganie i znój, abyśmy też coś zrozumieli. Jaki jest cel? Cel jest taki, aby była chwała dla naszego Boga i żebyśmy zrozumieli w swoim życiu, że nie na swoich siłach jesteśmy w stanie polegać. Nie na swoich możliwościach, ale na Bogu mamy polegać. I teraz taki fragment, który pokazuje, jak niesamowite jest Boże myślenie. Boże myślenie i często nie mieści się w tych naszych ryzach, w tych naszych, naszym myśleniu, naszych możliwościach. To jest z Ewangelii Jana z 8 rozdziału. To jest kolejny fragment, który pokazuje, jak niecodzienne i nieszablonowe jest myślenie Pana. I słowa, które wypowiada, przeszywają, działają i nie wracają puste, jak czytaliśmy w Izajasza, ale wykonują swoją pracę. 8 rozdział i od wersetu 4 do 9. I rzekli do niego, nauczycielu, tę oto kobietę przełapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Do tego miejsca. Kiedy tak bardziej przyjrzałem się temu fragmentowi, to zobaczyłem, że on jest głębszy niż tylko to, że jest tam ta kobieta. I jakby nie walka jest tylko o tą kobietę, ale walka jest o tych wszystkich, którzy tam byli. Bo my byśmy się skupili głównie na tej kobiecie. Przecież, no tak, ona popełniła jawne cudzołóstwo, no zasługuje na karę, zasługuje na śmierć, zasługuje na to, co takie zadośćuczynienie tego, co zrobiła w swoim życiu, no jak najbardziej. A zobaczcie, zobaczmy wszyscy, jakie było myślenie Pana Jezusa. Pan Jezus schylił się i pisał. I nie przestawali go pytać. Panie Jezu, no zrób coś, no powiedz. Podstępem chcieli go jakoś zwieść, bo może powiedziałby tak, a może tak i mieliby podstawę do oskarżenia go. Ale to, co zrobił Pan Jezus, wymykało się z ram tych wszystkich, którzy tam byli. I tej kobiety, i tych ludzi, którzy ją oskarżali. I kiedy Pan Jezus powiedział te słowa, one przeszyły tych wszystkich ludzi. Myślę, że tą kobietę również. Przeszyły wszystkich. Ruszyło ich sumienie. Wszyscy doświadczyli działania Słowa Bożego w swoim życiu. I wierzę, tak, Pan Bóg pragnie, aby Słowo Boże przeszywało ludzi i dziś. Nie tylko tych, którzy są winni, ale i oprawców, ale i tych, którzy domagają się jakiegoś skazania, domagają się zadośćuczynienia, kary. Bo jaki jest cel? Jaki jest cel? Cel jest taki nie, żeby tylko ta nierządnica się upamiętała, ale żeby też ci wszyscy ludzie, którzy tam byli, mogli się upamiętać. I kto wie, czy któryś z tych ludzi właśnie po tym słowie nie wejrzał w swoje serce i nie stwierdził, to jest miejsce, ten człowiek rzeczywiście mówi do mojego życia. On mówi to, że ja również taki jestem, jak ta kobieta. Jestem grzesznikiem. Jestem tym, który potrzebuje uwolnienia od grzechu. A kto może mi je dać? Pan Jezus. I jeszcze mam jeden fragment odnośnie Bożego Ducha, bo to nie jest tak, że Pan Bóg chce, abyśmy tylko skupiali się na przebaczeniu, na grzechu, na tym, żeby tylko w tych aspektach Boże drogi były wybierane przez nas i Boże myśli, ale w kontekście całego naszego życia. I również wzrostu naszego duchowego. Bo kiedy są uregulowane różne rzeczy w naszym życiu i chcemy iść za Panem, to ja wierzę, że naturalną rzeczą jest to, że chcemy wzrastać, że chcemy się rozwijać, że chcemy się przybliżać do Pana, że chcemy być bardziej użyteczni. I chciałbym przeczytać taki fragment z Ezechiela, z księgi Ezechiela. Ci, co czytali tą księgę, to myślę, że będą wiedzieli, o czym jest mowa. Mowa jest o wodzie wypływającej z progu świątyni. I może najpierw przeczytam ten fragment. 47 rozdział od wersetu 2 do 8. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną bramy zewnętrznej, zwróconej ku wschodowi. A oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie, czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku, a gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego, spływają w dół na step i wpadają do morza. do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I tutaj ta woda to często jest utożsamiana z tym, z Duchem Świętym i zanurzeniem w Ducha Świętego. Ale słyszałem takie kazanie i jednego brata i wydało mi się ono całkiem sensowne i takie spojrzenie na to, w jaki sposób ta woda płynie, że ta woda płynie w dół. To jest naturalne, tak? Że woda spływa z gór w dół do morza. I tej wody było coraz więcej w momencie, kiedy była ona coraz niżej. I to spojrzenie tego brata było takie, że jeśli w swoim życiu chcesz więcej Boga, więcej Ducha Świętego, to ty musisz iść niżej. To, co to oznacza? To oznacza, że musisz iść na kolana. To oznacza, że więcej pokory potrzeba w twoim życiu. To oznacza, że więcej uniżenia potrzeba. Jeśli chcesz zyskiwać więcej Boga w swoim życiu, to ciebie musi być po prostu mniej. To twojej postawy, tego co ty chcesz, po prostu mniej. I wtedy będziesz doświadczał tego, że będziesz zanurzony w Ducha Świętego jeszcze więcej i więcej. I patrząc na pryzmat Słowa Bożego, to jest, wierzę, właściwe, że kiedy jest więcej Boga w naszym życiu, więcej Ducha Świętego, to tych naszych myśli, tych naszych postaw, tych naszych roszczeń, tego naszego egoizmu jest znacznie mniej. Dlatego jeśli chcemy wzrastać, to pamiętajmy o tym, że musimy w naszym życiu regulować różne rzeczy i Pan Bóg będzie nam pokazywał to, co mu się nie podoba, to, co wymaga wyczyszczenia, co wymaga zmiany po to, abyśmy wzrastali. I do tego zachęcam nas wszystkich, abyśmy mieli taką postawę właśnie. Postawę taką, że chcę więcej Boga w naszym życiu, bo ja, kiedy odrobinę zakosztowałem Pana, to jest tak niesamowite, nie wiem jak to określić, zjawisko, tak niesamowity czas, który powoduje, że ja chcę więcej i więcej Pana mego w moim życiu. Ale to wymaga od nas też trudu, to wymaga od nas poświęcenia. To nie jest tak, że możemy robić wszystko i mieć więcej Boga w naszym życiu. Tak to nie działa i tak to nie będzie funkcjonować. Dlatego te najlepsze dary, te najlepsze wskazówki, te najlepsze rzeczy od Pana są wtedy, kiedy idziemy na kolana. I dlatego też, czy Paweł, czy inni piszą tak, dlatego zginam kolana moje przed Tobą i modlę się. Bo to jest też wyraz naszej postawy. Tu nie chodzi o to, żeby uklęknąć zewnętrznie, ale chodzi o postawę serca, tak? Postawę tego, jakie jest nasze nastawienie, jaka jest nasza postawa względem Pana Boga, czego oczekujemy w naszym życiu. Czy oczekujemy Jego, czy bardziej spełnienia naszych marzeń i naszych myśli. I można by jeszcze więcej mnożyć tutaj myśli tych Bożych, jakie są myśli Boże, choćby ten wdowi grosz. Czy pamiętamy tą sytuację, kiedy Pan Jezus siedział przy skarbnicy i patrzył na tych, jak wrzucali te monety i powiedział o tej wdowie, że ona wrzuciła najwięcej, chociaż wrzuciła tylko jeden grosz. Finansowo to było nic w porównaniu do tego, co wrzucali inni. Ale Pan Jezus powiedział, że ona wrzuciła najwięcej. Jakie było Boże patrzenie na tą sytuację? Jakie było Boże myślenie? Pan Jezus w innym miejscu, czy Pan Bóg powiedział, ja patrzę na serce, nie patrzę na Jego piękny wygląd. Nie patrzę na to, co zewnętrzne, ale patrzę na wnętrze. A jeszcze w innym miejscu, co zrobił Pan Jezus? Przepasał się i umył nogi uczniom. I powiedział, wy nazywacie mnie Panem i nauczycielem i jestem Nim, a ja uczyniłem wam coś takiego. I wy powinniście czynić tak samo sobie nawzajem. Czyli powinniśmy stawiać braci i siostry, stawiać innych ludzi wyżej niż my. I to jest najtrudniejsze w naszym życiu. Bo jednak ta nasza cielesność powoduje to, że nie chcemy zmagać się z cierpieniami, nie chcemy zmagać się z trudami, nie chcemy zmagać się ze zniewagami, ale doświadczamy tego. Doświadczamy tego i patrząc na pryzmat historii, pryzmat życia różnych ludzi, to można powiedzieć, że to jest wpisane gdzieś tam w nasze życie, te różne trudy, które nas dotykają, ale właśnie w tych trudach powinniśmy mieć postawę, że wydaje nam się jak ta woda na tej pustyni, że ta dolina może być owocująca, chociaż idziemy przez wyschłą dolinę, że ten trud, który ponosimy, jest cel, jest Boży cel, którym jest nie tylko nasza przemiana. To nie tylko była przemiana tej kobiety, która była tam postawiona na ukamienowanie, ale to także jest po to, aby inni mogli doświadczyć Pana i żeby chwała była dla Niego. I z takimi myślami chciałbym Was zostawić, moi drodzy. Niech Pan nam wszystkim błogosławi. Amen.